Chciałem się podzielić kilkoma myślami z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, wersety od 29 do 38. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie było ciężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. A cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w świątyni. Pan Jezus tutaj podaje takie podobieństwo. Mówi: spójrzcie na drzewo figowe, spójrzcie na inne drzewa. I kiedy widzicie na tych drzewach, że po tym okresie zimowym pojawiają się tam pąki, to mówicie, że lato już nadchodzi. I Pan Jezus we wcześniejszych fragmentach tego rozdziału mówi o pewnych wydarzeniach, które mają nastąpić, niczym On powróci na ziemię, niczym przyjdzie po swój Kościół. I tam opisuje różne kataklizmy, które mają się wydarzyć, różne sytuacje, które mają się wydarzyć. I kiedy czytamy Biblię, Nowy Testament, to bardzo często widzimy tam, że są opisy różnych takich proroctw, które wypełniają się na naszych oczach. Czytamy o wojnach, czytamy o chorobach, które mają być, czytamy o głodzie, czytamy o fałszywych prorokach, fałszywych nauczycielach, czytamy o tych różnych zdarzeniach, które mają nastąpić, i Pan Jezus mówi, że kiedy to zobaczycie, to wiedzcie, że ten dzień mojego powrotu jest bliski. Kiedy zobaczycie to, co się dzieje na tym świecie, kiedy zobaczycie to, że moje słowo się wypełnia, mój Pan Jezus, to wiedzcie, że ten dzień, kiedy ja przyjdę, jest już bliski. Pamiętam to wydarzenie, kiedy te wieże w Stanach Zjednoczonych zostały zniszczone, kiedy uderzyły te samoloty, i to było w 2011 roku. I pamiętam, że kiedy przyszedłem do pracy, na biurku leżała gazeta i na pierwszej stronie tej gazety były te zdjęcia i opis jakiś tego zdarzenia. I kiedy spojrzałem na to zdjęcie, to takie miałem przekonanie wewnętrznym, że to są kroki Jezusa, że to jest ten czas, który się wypełnia na naszych oczach, że to jest właśnie ten czas, kiedy Jezus już niedługo powróci, że to się wypełnia. Ale to słowo, myślę, że mówi jeszcze o czymś innym. Bo tym drzewem figowym jest naród izraelski. I kiedy tu jest napisane, że spójrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa, że one puszczają pąki, to jest takie odrodzenie. Wiemy, że przez wiele wieków naród izraelski zniknął jakby z mapy świata. Nie było go jako państwa, nie istniał jako państwo. I dopiero w 1948 roku na nowo zaistniał jako naród izraelski, jako państwo. Został na nowo uznany jako Izrael. To znaczy, że coś odrodziło się. Ale widzimy również inne drzewa i widzimy inne kraje. I możemy nawet 20-30 lat wstecz spojrzeć i widzimy, że były kraje, na przykład jak Związek Radziecki, który uległ podziałowi i powstało wiele państw. One się również odrodziły. I to jest również dla nas taki znak, że to, co było kiedyś w uśpieniu, odradza się. Ale to ma również jeszcze inne znaczenie, znaczenie duchowe. Myślę, że chodzi też tutaj o to, o wylanie Ducha Świętego, że kiedy patrzymy na Izrael i patrzymy na te inne kraje, kiedy patrzymy, że te pąki, to odrodzenie się pojawia, to jest również takie odrodzenie duchowe w tym narodzie, że ten naród będzie się odradzał duchowo i również i inne narody, nie tylko naród izraelski, ale inne narody będą odradzały się duchowo, że będzie się działo coś innego, będzie przebudzenie takie duchowe. I kiedy te znaki ujrzymy, kiedy te znaki zobaczymy, to Pan Jezus mówi: to wiedzcie, że moje przyjście jest blisko. W tym fragmencie tego słowa czytamy, że to jest takie wezwanie do czujności. I tutaj Pan Jezus dalej mówi, Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Baczcie, uważajcie na siebie, miejcie baczenie o siebie samych. Zwracajcie uwagę na to, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. To obżarstwo i opilstwo, które tu jest wymienione, to jest, chodzi o takie samozadowolenie. Niczego już nie potrzebuję, wszystko mam. Jestem zadowolony ze stanu, w którym się znajduję. Jestem zadowolony z tego, co posiadam w tej chwili. Jest mi dobrze. Czy pamiętamy fragment z Księgi Objawienia, kiedy Pan Jezus mówi do zboru w Laodycei: mówisz o sobie, że jestem bogaty, niczego mi nie potrzeba, a Pan Jezus mówi, ale jesteś biedakiem i ślepcem i pożałowania godnym. I człowiek tak samo właśnie może myśleć: tak dużo osiągnąłem w swoim życiu już, tak dużo już posiadam, niczego mi nie braknie, na wszystko mnie stać, na wszystko mam, jestem zadowolony z tego, co posiadam. Ale człowiek często w tym momencie traci Boga sprzed swoich oczu. Nie wie, że potrzebuje Boga w swoim życiu. Ale jest i druga grupa ludzi, zatroskanych. Troski mogą być różne. Troska o moje zdrowie, troska o moje problemy rodzinne, troska o moją pracę, troska o jakieś sprawy materialne, troska o przyszłość, troska o dzieci, troska o wszystko może być. Człowiek może chodzić taki zatroskany. I kiedy pomyślałem sobie o tych dwóch grupach ludzi, co ich w zasadzie łączy? Dlaczego Pan Jezus te grupy wymienia? To są ludzie, którzy są zapatrzeni w siebie, którzy są skoncentrowani tylko na sobie, są skoncentrowani na swoich potrzebach. Niczego mi nie potrzebuje, jestem zaspokojony, moje ja jest zaspokojone. A drugi chodzi i krąży i ciągle czegoś ma mało, czy ciągle mu czegoś brakuje, ale też nie patrzy na Boga. Taka sytuacja jest wtedy, kiedy człowiek właśnie stawia swoje ja w centrum. Kiedy Bóg już nie jest w centrum, kiedy Boże sprawy nie są w centrum, ale kiedy moje ja jest w centrum. Myślę, że właśnie o tym, o takich grupach ludzi Bóg tutaj mówi, Pan Jezus tutaj naucza. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy troszczą się albo są zadowoleni, ale są skoncentrowani tylko na sobie samych. I dalej Pan Jezus mówi tutaj: czuwajcie, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. I nauczał we dnie w świątyni, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. A cały lud wczesnym rankiem podążał do Niego, by Go słuchać w świątyni. Tutaj czytamy o takim intensywnym czasie. Pan Jezus na noc chodził na górę Oliwną. Czytamy w różnych fragmentach, że często spędzał całą noc na modlitwie, a rano wychodził i ludzie przychodzili i on służył tym ludziom, nauczał tych ludzi, uzdrawiał i nie było nawet czasu na odpoczynek. Taki intensywny czas. Wiemy, że cała służba, całe życie Pana Jezusa było bardzo intensywne. Jego czas życia na tej ziemi był dosyć krótki. Jego służba była bardzo krótka, zaledwie kilka lat. I to nam również o czymś mówi. Czyli nasze życie przemija. Nasze życie jest bardzo krótkie. I to, co jest najważniejsze w naszym życiu, często gubimy, często zapominamy. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment o Panu Jezusie, że On spędzał noc na modlitwie, na Górze Oliwnej, na modlitwie, a potem cały dzień usługiwał, to nas również powinno czegoś nauczyć. To nam również o czymś mówi. Człowiek na przykład, kiedy postanawia, kiedy wie, że jakiś czas ma krótki, że na przykład za tydzień wyjeżdżam z tego kraju, wyjeżdżam za granicę w jakichś celach i prawdopodobnie już nigdy do tego miejsca nie wrócę. A może ktoś się dowiaduje o jakiejś strasznej chorobie, którą zachorował w tym momencie. I lekarz mu powiedział, że nie ma dla pana szans już. Zostało panu na przykład miesiąc czasu życia. Niech pan reguluje swoje sprawy. I co taki człowiek powinien wtedy robić? Co taki człowiek powinien wtedy robić? Czym się zająć? Myślę, że normalnie to powinien zacząć właśnie regulować swoje sprawy. Sprawy jakieś majątkowe, sprawy rodzinne, to wszystko powinien uregulować. I myślę, że tak ludzie właśnie robią, że regulują te sprawy. Jeśli decyduje się na wyjazd, to chcę uregulować, dlatego że wiem, że więcej tutaj już nie wrócę. Dlatego że wiem, że jeśli umrę, to już potem będzie za późno, żebym coś uregulował. I to nam również mówi o tym, że Czas nasz jest krótki. Przyjście Pana jest bliskie. I również i my powinniśmy regulować swoje sprawy. Są rzeczy, które człowiek może odkładać na później. Są jakieś grzechy, na które przymykamy oko i mówimy, a później to załatwię. Może z kimś trzeba się pojednać, może coś trzeba uregulować w swoim życiu i odkładamy to na później. Ale kiedy widzimy, jak ten czas jest krótki dla nas, że ten czas niedługo się skończy, to myślę, że powinniśmy wtedy myśleć o tym. Muszę coś poregulować. Nie mogę już swoich rzeczy, tych spraw przed Bogiem, przed ludźmi dalej odkładać. Nie mogę tego odłożyć na później, bo już potem nie będzie takiej możliwości, żeby coś uregulować. Więc jeśli muszę z kimś się pogodzić, muszę to zrobić teraz. Jeśli muszę coś uregulować, muszę zrobić to teraz. Nie mogę tego odkładać na później. Więc Pan Jezus daje nam taki przykład, że ten czas był taki intensywny, bo to już był Jego koniec pielgrzymki tutaj na ziemi, koniec Jego służby na ziemi. Kiedy czytamy dalsze rozdziały, to już czytamy o tym, że Judasz Go zdradził, potem było krzyżowanie i to były ostatnie chwile Pana Jezusa tu na ziemi. I być może i dla nas, dla kogoś z nas to może być ostatni czas na tej ziemi. I może coś powinniśmy uregulować z bratem, siostrą, z jakąś osobą, z Bogiem, przed Bogiem, aby nie odkładać rzeczy na później. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze fragment z pierwszego listu Piotra, z 4 rozdziału, 2 werset. Może od pierwszy, 2 werset. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż to cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. To jest takie bardzo istotne słowo. Aby ten pozostały czas, ten czas, który nam pozostał, poświęcić wypełnianiu woli Bożej. Aby to było takie dla nas zachętą. Ale takim również może i czasami takim potrząśnięciem, abyśmy się tak przebudzili również. Abyśmy na nowo mieli ten cel w swoim życiu. Po co żyję? Dokąd zmierzam? I tu jest napisane, aby pozostały czas poświęcić na to, aby wypełnić wolę Bożą. Amen.
Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 5 rozdział. 5 rozdział Ewangelii Łukasza. I przeczytamy od 1 wersetu do 11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezareta, tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagrnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich tych, którzy byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Słowo Boże jest natchnione, bracia i siostry, przez Ducha Świętego. I Słowo Boże jest tak cudowne, że Biblia mówi o szerokości, wysokości, głębokości, długości Bożego Słowa, Bożej miłości. Ale my wiemy, że nie możemy zmierzyć tej długości, nie możemy zmierzyć tej głębokości, ponieważ Słowo Boże przemawia do nas w cudowny sposób, kiedy Duch Święty go używa. Ono jest mieczem Ducha. A więc jeden i ten sam fragment Bożego Słowa może przemówić do nas na wiele sposobów i Bóg zawsze daje takie świeże spojrzenie i nowe rzeczy może nam pokazywać w fragmentach, które czytamy, znamy już wiele, wiele lat. Te nowe rzeczy to są rzeczy, które pochodzą od Ducha Świętego. To jest to, co ożywia dla nas Duch Boży, Duch Święty. Te prawdy, których potrzebujemy. To jest powiedziane, że Pan Jezus stał nad jeziorem Genezaret i tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego. Bardzo częsty obraz, kiedy czytamy Ewangelię i widzimy Pana Jezusa Chrystusa i to, że są wokół Niego tłumy. I ludzie chcieli słuchać tego, co On nauczał. Ale jakże często, gdybyśmy zastanawili się nad tymi, którzy przyszli, aby Go słuchać, jakże często jest tak, że ludzie mieli bardzo różne motywy, bardzo różne potrzeby, pragnienia swojego serca. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział takie słowa, że zaprawdę przyszliście tu nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Przyszliście tutaj nie dlatego, że widzieliście te Boże sprawy, Boże rzeczy, że jakby Królestwo Boże dosięgło waszych serc. Nie, nie dlatego, ale przyszliście tylko dlatego, że możecie mieć korzyść dla siebie tutaj, w tym doczesnym świecie. A przecież Bóg ma coś o wiele więcej dla nas, o wiele więcej niż to, co tutaj możemy otrzymać na tej ziemi, bracia i siostry. Wielu ludzi przychodziło po to, aby Go słuchać. Chcieli też zobaczyć jeden z cudów, którego On dokonywał. Niektórzy potrzebowali uzdrowienia, dlatego właśnie przychodzili. Ale byli też tacy, i tych było naprawdę niewielu, byli tacy, którzy słuchali Słowa Bożego po to, by je wykonywać. I my możemy czytać o tym w liście Jakuba, abyśmy byli nie tylko słuchaczami Słowa, ale byśmy byli wykonawcami Bożego Słowa. Wykonawcami Słowa Bożego. I tam Jakub mówi, kto wejrzał w ten doskonały zakon wolności, to jest ten zakon ducha, to jest Boży Duch. Kto ma wgląd w Ducha Bożego, w ten zakon Ducha Bożego, ten będzie użyteczny w swoim działaniu, błogosławiony. Taki człowiek będzie wykonawcą Słowa Bożego. A jest to, co Paweł powiedział już wcześniej. Bóg szuka takich, którzy chcą wykonywać Jego wolę. Szuka takich, którzy chcą słuchać tego Słowa po to, by wykonywać już nie swoją wolę, nie żyć dla zaspokojenia swoich potrzeb, pragnień, ale po to, aby pełnić wolę Pana. Bracia i siostry, jakże to ważne jest dla nas, ponieważ Pan Jezus daje nam taką lekcję, taką przestrogę, że wielu będzie mówić, Panie, Panie, prorokowaliśmy o Tobie, mówiliśmy o Tobie, czyniliśmy znaki, cuda w Twoim imieniu, a Pan powie, nie znam Was. Jakże to ważne, byśmy rozumieli, że Bóg szuka tych, którzy chcą pełnić Jego wolę. O tym Pan Jezus mówił w wielu miejscach, że ci są prawdziwymi uczniami, którzy chcą pełnić wolę Pana, którzy wykonują wolę Bożą, którzy są praktyczni w swoim działaniu, którzy są częścią ciała Jezusa Chrystusa, którzy są odpowiedzialni. Biblia mówi o wierności w małym, byśmy byli wierni w tym, co Bóg nam zlecił, polecił. A więc widzimy tutaj tłum i spośród tego tłumu, jak myślimy, czy dużo tam było prawdziwych uczniów pańskich? Bo Pan przecież w tym celu nas powołuje, abyśmy stawali się Jego uczniami. Bóg nas po to powołuje, abyśmy uczyli się. Ciągle wzrastamy i ciągle uczymy się i nigdy nie przestaniemy być uczniami tutaj na ziemi, aż Pan przyjdzie, bracia i siostry. Nikt z nas nie może powiedzieć, poznałem, już wiem wszystko. Ponieważ Paweł mówi w liście do Koryntian, że kto mniema, że poznał, to nie poznał, jak należało poznać. Cząstkowe jest nasze poznanie, dlatego my potrzebujemy tego żywego słowa, potrzebujemy prowadzenia od Pana. On jest tym pasterzem, dobrym naszym pasterzem, który nas prowadzi, mieć tą bliską więź z Chrystusem, być częścią Jego ciała, Jego stada i aby Pan nas mógł prowadzić. Widzimy tutaj tłum, który zebrał się, by słuchać Słowa Bożego. I drugi werset. Czytamy, że Pan ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. I tam jest powiedziane, że rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Jest tutaj taka czynność pokazana. To, czym zajmują się rybacy. Wiemy, oni poszukują ryb, łowią te ryby. Ale to jest zupełnie naturalne. Jeżeli ktoś z was miał trochę do czynienia, choćby nawet z wędkowaniem, to wiemy, że to jest konieczne, aby wypłukać sieci. Nawet ten sadzyk, czy tam tą siatkę, w której trzyma się ryby, to jest konieczne, aby to wypłukać. To jest taka codzienność, taka codzienna czynność, zwłaszcza dla tych, którzy zajmowali się zawodowo. A więc takie codzienne, można powiedzieć, szare życie. I w to codzienne, szare życie wkracza Pan. Takie może być znaczenie tego płukania sieci, ale myślę, że jeszcze więcej moglibyśmy powiedzieć. To płukanie sieci, moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka próba jakby oczyszczenia też swojego życia. Dlaczego człowiek myje się? Dlaczego człowiek coś płuka? Dlaczego chce doprowadzić do czystości? No, higiena, tak? Moglibyśmy powiedzieć tak, ale to jest też taka wewnętrzna potrzeba i psychologia udowadnia to, że bardzo często człowiek, który ma zabrudzone sumienie, on będzie wchodził pod prysznic, będzie się kąpał, będzie się mył, będzie się szorował, będzie próbował uzyskać ten wewnętrzny pokój, tą czystość wewnętrzną. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że bardzo wielu takich ludzi dzisiaj jest, którzy mają takie samousprawiedliwienie, praktykują samousprawiedliwienie. Oni myślą, jesteśmy dobrymi ludźmi, przecież spełniamy dobre uczynki. Jakże często można słyszeć, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ja nic takiego nie zrobiłem, nie jestem jakimś terrorystą, narkomanem czy alkoholikiem, z czego ja mam się nawracać, nic nikomu nie ukradłem, nie jestem złodziejem ani mordercą. I to jest, bracia i siostry, to jest właśnie taki sposób myślenia człowieka, sposób oceny człowieka. To jest sposób oceny ludzkiej, ale my wiemy, że Bóg inaczej patrzy, inaczej ocenia i że Jego Słowo w taki doskonały sposób przenika nasze serce, nasze wnętrze i wskazuje nam na rzeczy, których nawet nie widzieliśmy wcześniej i nawet nie wiedzieliśmy, że one są złe w oczach Pana. Czy mieliśmy tak po nawróceniu, bracia i siostry? Czy czasami nie było tak, że Pan nas przekonywał o czymś? My byliśmy przekonani, że no to jest takie jeszcze w porządku, ale kiedy Duch Święty nas nawiedził, kiedy Duch Święty nas dotknął, bracia i siostry, to my już wiedzieliśmy, że tak wcale nie jest, że ja coś muszę zmienić, ja powinienem posłuchać tu czy tu i powinienem coś zmienić. A więc my widzimy, człowiek ma taką tendencję do samousprawiedliwienia, do oczyszczenia się samemu. Chciałby sam się oczyszczać, swoje sumienie, swoje serce. Ale my wiemy, że tym, który nas oczyścić może, to jest tylko nasz Pan Jezus Chrystus i to jest jedna, jedyna ofiara, którą Bóg ustanowił na wieki. Ofiara Pana Jezusa Chrystusa, Jego łaska, to, co On uczynił dla nas na krzyżu Golgoty. Bracia i siostry, kto będzie w Królestwie Bożym? Moglibyśmy zadać takie pytanie. Kto tam się dostanie? Tam będą grzesznicy, bracia i siostry. Grzesznicy, ale ci, którzy obmywają, piorą swoje szaty w krwi baranka. Tam będą właśnie tacy ludzie, którzy żyją w światłości Bożego Słowa, bo nie ma wśród nas idealnych ludzi, którzy nigdy, przenigdy po nawróceniu nie potkniesz się, nie powiesz coś złego, nie będziesz miał jakiejś niewłaściwej postawy serca, coś ci się zdarzyć może, jakiś gniew, jakaś złość, coś tam się może pojawić w sercu, coś, co Bogu się wcale nie podoba. Ale kiedy my to odkrywamy, widzimy, Pan nam to pokazuje, to przychodzimy do Jezusa i prosimy Go o krew, aby On nas oczyścił. I tylko krew może nas oczyszczać, bracia i siostry. Ktoś kiedyś powiedział, że piekło będzie usłane, wybrukowane dobrymi ludźmi, którzy przez całe życie jakby szukali samousprawiedliwienia dla siebie, samooczyszczenia, samousprawiedliwienia, starali się czynić dobrze, starali się robić dobrze, czynić dobrze. Być może mieli nawet lepsze życie moralne niż ja, kiedy się nawróciłem, przed moim nawróceniem. Może lepiej nawet żyli. Może nigdy się nie upili, nie wzięli żadnych narkotyków, nigdy nie zrobili nic złego nikomu. Ale bracia i siostry, my wiemy, że Pan ma zupełnie inny system wartości. On inaczej ocenia. Ta ocena Pana jest zupełnie inna niż człowiek, niż my. I dlatego to jest tak ważną rzeczą, abyśmy doceniali Chrystusa, doceniali to, co Bóg dla nas zrobił. Ponieważ poza Jezusem nie ma czegoś takiego jak samousprawiedliwienie. Jakiś człowiek sam może do czegoś dojść, że może się oczyścić i być czystym. A więc widzimy, Pan Jezus ujrzał dwie łodzie i wsiadł do jednej z tych łodzi. Czy to był przypadek, że On wszedł do łodzi Szymona? Ja myślę, że to nie był przypadek, że On właśnie wybrał łódź Szymona. Jestem całkowicie tego pewny. Przypomnijmy sobie środowe nabożeństwo, bracia i siostry. Mówiliśmy o Bożym wybraniu. Kiedy mówiliśmy o powołaniu Jeremiasza, między innymi. I tam jest powiedziane, że zanim ukształtowałem cię w łonie matki, zanim się urodziłeś, już przeznaczyłem cię na proroka narodów. Zanim zaistniał Jeremiasz, to Bóg miał go już w swoim sercu. On był już w Bożym planie. Paweł apostoł w liście do Efezjan również mówi o tym. Również mówi o tym, że przed założeniem świata zostaliśmy wybrani w Jezusie Chrystusie. A więc to jest jeszcze takie bardziej niesamowite. Zanim świat powstał, tu do Jeremiasza powiedział, zanim się urodziłeś, a tu jest powiedziane w Efezjan, w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, że zanim świat powstał, zanim cokolwiek Bóg stworzył, uczynił, już wiedział o tobie i o mnie. To jest niesamowite, bracia i siostry. Oczywiście my musimy też to rozeznać i rozumieć, że kiedy Bóg przychodzi do człowieka i mówi pójdź za mną, to nie zawsze wszyscy idą za nim. Dlatego, że Bóg potrzebuje człowieka, który go miłuje, kocha, który z miłości pójdzie za nim, który wybierze, chce, zadecyduje, chcę być z Jezusem, chcę żyć dla Jezusa, chcę być Jego uczniem, chcę żyć w Jego królestwie przez całą wieczność. To jest to, co jest dla mnie najważniejsze, najistotniejsze. To mnie pociąga, to sprawia, że moje serce bije szybciej. Ja chcę żyć dla Jezusa. A więc widzimy, Pan ujrzał te dwie łodzie i wsiadł do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, i prosił go, aby nieco odpłynął, odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A więc kiedy Pan odpłynął od brzegu, to jest też taka bardzo ważna lekcja, bracia i siostry. Kiedy jesteś z Jezusem, kiedy Pan wchodzi do łodzi twego życia, to musi nastąpić taki moment, kiedy będziemy Go bardzo uważnie słuchać i On powie odpłyń od brzegu, odpłyń. Tam na brzegu stoją ludzie, których może znamy, kochamy. Oni mają na nas wpływ. Oni jakby kształtują po części naszą osobowość. To, co mówią, jest dla nas bardzo ważne często. Zwróćmy uwagę, że tak jest. Że bardzo często ludzie są uzależnieni od opinii ludzkiej, opinii człowieka. To, co pomyśli człowiek, to, co pomyślą ludzie, do dzisiaj są tacy, którzy żyją w strachu, w paraliżu wręcz. Co pomyśli o mnie człowiek, drugi człowiek? Co pomyśli o mnie rodzina? Co pomyślą o mnie inni ludzie? Co oni będą o mnie myśleć? Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy my, był taki moment w naszym życiu, abyśmy odpłynęli od brzegu. I im dalej odpływasz od brzegu, tym mniej ważni są ci ludzie dla ciebie. Im dalej odpłyniesz, przestajesz nawet widzieć, kiedy byśmy daleko odpłynęli, to nie widzielibyśmy tych ludzi już. Jedna masa, nie potrafilibyśmy rozróżnić twarzy, kto tam stoi. A więc ja jestem przekonany, to jest taka jedna z lekcji dla nas od Ducha Świętego, aby mieć społeczność z Panem, aby mieć ten czas dla Boga, by odpłynąć od brzegu, odpłynąć od codzienności, być z Jezusem, aby słyszeć Jego Słowo, mieć społeczność z Nim, po prostu modlić się do Niego, rozmawiać z Nim przez modlitwę, mieć społeczność przez modlitwę, przez czytanie Słowa, To są najważniejsze, najbardziej duchowe rzeczy, bracia i siostry. Najbardziej duchowe rzeczy. Poznajemy Boga, poznajemy Jego głos. Prosimy Go o prowadzenie w tej społeczności, aby On się nam objawiał. A więc widzimy tutaj Pan, który wszedł do łodzi Piotra, wszedł do jego łodzi. My wiemy, że Pan powiedział do Piotra, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. To powiedział mu na końcu tej krótkiej historii, którą przeczytaliśmy. Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I chcemy zobaczyć tutaj taką niesamowitą rzecz. Pan, który wchodzi do łodzi Piotra i wiemy, ta łódź jest wykorzystywana przez Piotra do połowu ryb, do codziennego połowu ryb. Takie było jego zajęcie, był rybakiem. Ale tutaj, w tej historii, tutaj dosłownie, jakby wykonuje się już pomału to słowo. Pan, który używa tej łodzi, tej samej łodzi, którą Piotr używa do połowu ryb, Pan używa tej łodzi do połowu ludzkich serc, do połowu ludzkich dusz, ponieważ ta sama łódź, która służyła Piotrowi, służy teraz Jezusowi. On jest w tej łodzi, w tej samej łodzi i nakazuje Piotrowi odpłynąć po to, by mówić do ludzi Boże Słowo, po to, by głosić ludziom Boże Słowo. Bracia i siostry, tutaj tak naprawdę widzimy, czym jest prawdziwa ewangelizacja. Co to jest ewangelizacja? Kiedy mamy Pana ze sobą, możemy powiedzieć, możemy wypłynąć na połów dusz. Tylko wtedy możemy wypłynąć na połów dusz, kiedy wiemy, że Jezus jest z nami. Kiedy wiemy, że On jest w łodzi razem ze mną. Ile to razy było takich pustych wypłynięć. Ile to razy można wypłynąć tak bez Pana, bez Jezusa. Mieć swój jakiś własny pomysł, swój własny plan, swoje własne koncepcje. Coś przyjdzie mi do głowy, podzielę się z tym pomysłem. No dobrze to wygląda. Może to wyglądać nawet bardzo logicznie, bardzo ciekawie. Może to być bardzo przekonywujące. Ale jest złe w momencie, kiedy Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Staje się to złe, niepotrzebne, bezowocne, bezużyteczne. Jeśli Pan mówi do nas, bracia i siostry, jeśli On mówi coś do nas, to jest to najważniejsze. To jest to, do czego my dążymy. To jest to, do czego Bóg nas powołał, do słuchania. Do słuchania. I my możemy czytać w przypowieści Salomona, byśmy nie polegali na swoim rozumie. To nie znaczy, masz nie używać rozumu. Mamy używać go jak najbardziej, ale niech to będzie rozum oświecony i pouczony, pouczony przez Pana. Trzeci rozdział, piąty werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Bracia i siostry, tu jest powiedziane, nie uważaj się sam za mądrego, ponieważ Bóg jest jedynie mądry. Jedynemu mądremu Bogu. Tak Paweł kończy jeden z swoich listów. Jedynemu mądremu Bogu. Nie uważaj się sam za mądrego, że ty lepiej wiesz, jak mamy ewangelizować. Nie uważaj się za mądrego, że ty lepiej wiesz od Pana Jezusa, jak należy prowadzić Kościół, w jaki sposób ma to wszystko wyglądać, ile powinno trwać nabożeństwo, czy długo, czy krótko. Bracia i siostry, my tego często nie wiemy, ponieważ Bóg jest właścicielem Kościoła i On rozpoczyna i On kończy nabożeństwo. On jest tym, który nas wprowadza w swoją wolę. On poszukuje słuchaczy, poszukuje Pan tych uszu, które chcą słuchać Go, a potem wykonywać Jego słowo, ponieważ Bóg jest mądry. On wie, gdzie są ryby, wie, gdzie zarzucić te sieci. I tutaj zwróćmy uwagę, Pan wsiadł do tej łodzi i mówi, odpłyń od brzegu. A potem zaczął nauczać rzeszę z łodzi. Zaczął mówić słowo. A więc jest początek nauczania i jest koniec. I kiedy Pan przestał mówić, kiedy Pan zakończył mowę, powiedział do Szymona: a teraz wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. I tutaj widzimy tutaj ten pragmatyczny umysł człowieka. Widzimy to, co człowiek często potrafi mówić i zachowywać jak przed Panem. Mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy. Nic nie złowiliśmy. I gdyby Szymon uparł się tutaj, wiecie, jest tak wielu ludzi, którzy upierają się, oni wiedzą lepiej. Oni przecież znają zwyczaje ryb, są zawodowymi rybakami, wiedzą, gdzie ich szukać, wiedzą, o jakiej porze szukać ich, czy to nocą, czy dniem. Wiedzą, jaki gatunek, jak żyje, gdzie go poszukiwać. Oni to doskonale wiedzą i rozumieją. A więc zwróćmy uwagę, że Bóg często działa wbrew logice człowieka. Zwróćmy uwagę, że kiedy Pan rozmnożył po raz pierwszy chleb dla 5000, to jest opisane w Ewangelii Jana. Niedawno mówiliśmy o tym cudzie. Niedawno rozmawialiśmy o tym cudzie i to jest opisane w Ewangelii Jana, kiedy to Pan wystawił Filipa na próbę i powiedział do Filipa: Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co zjeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. To jest człowiek, to jest nasz rozum. On widzi jakąś możliwość naszą, ludzką. Wie, ile jest pieniędzy w kasie. Wie, ile można za to kupić chlebów. I wie, że tutaj jest 5000 mężczyzn, tylko mężczyzn, a ja nie licząc kobiet i dzieci, a wiemy, że zazwyczaj kobiet i dzieci było więcej niż mężczyzn. Zawsze tak jest. A więc tam mogło być tak minimalnie, powiedzmy, 15 tysięcy ludzi. A jakby było 10 nawet tysięcy ludzi z kobietami i z dziećmi, to Filip policzył bardzo szybko i on nie wystarczy. Nie wystarczy. Zwróćmy uwagę, to jest ten taki cielesny sposób myślenia. Bóg chce z tego nas uwolnić. Tutaj nie chodzi o to, czy wystarczy, czy nie wystarczy. I tutaj nie chodzi też o to, czy Szymon łowił całą noc, czy i ciężko pracując i nic nie złowił, ale chodzi o to, czy Pan do tego mnie powołuje, czy to Bóg mówi do mnie. Ja pamiętam, jak brat Erlo Stegen, kiedy był w Wiśle, dzielił się takim świadectwem, że kiedyś przyszli do niego rolnicy tam z tej misji Kwazizabantu i powiedzieli: daj nam ziarno. Ja nie pamiętam, co oni wtedy chcieli, co to było za ziarno. Ale powiedzieli do nich: Bóg nam pokazał, że żeby zasiać teraz i że my zbierzemy obfity plon. Modliliśmy się o to i Bóg nam to objawił. A ten brat Stegen znał się na rolnictwie bardzo dobrze i powiedział do nich: nie dam wam tego ziarna, bo je zmarnujecie. To nie jest czas na wysiewanie tego rodzaju roślin. Zmarnujecie to, te rośliny. A oni powiedzieli: ale nam Pan powiedział. No i wtedy Stegen powiedział, że poszedł pomodlić się do Boga i Bóg mu pokazał: daj im te ziarno. I wtedy poszedł, dał im te ziarna, aby wysiali. I okazało się, że oni zebrali tak niesamowity plon, Bóg pobłogosławił. Były takie potrzeby jakieś tam finansowe w tej misji, w której oni pracowali. I Bóg pobłogosławił w tak niezwykły sposób, że dał im plon w okresie, kiedy w ogóle tych plonów gdzie indziej w ogóle nie było. Nie powinny rosnąć te rośliny. A więc to jest takie niesamowite, że Bóg może działać wbrew logice człowieka. Wbrew logice, wbrew temu, co my wiemy, czego się nauczyliśmy. Tak jak Szymon był doświadczonym rybakiem. I on mówi do Pana Jezusa: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy. Ale zwróćmy uwagę, bardzo ważne dla nas to jest to, co mówi tutaj Szymon. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Na słowo Twoje. To tak jak Piotr, kiedy szedł po wodzie. Zwróćmy uwagę, najpierw co on powiedział do Jezusa: każ mi przyjść. Czekał na to słowo, które Pan wypowie. Każ mi przyjść. I wtedy Pan Jezus powiedział: przyjdź. I kiedy Pan mówi: przyjdź, Kiedy Pan coś mówi, to wtedy się dzieją cuda. Wtedy się dzieją znaki, cuda. Wtedy mamy uzdrowienia, wtedy mamy Boże błogosławieństwo. Pamiętam takie wydarzenie. To było gdzieś tam w Katowicach. Grupa ludzi z misji Teen Challenge z Katowic, tam z Sosnowca, jeszcze z innych zborów okolicznych zebrała się, aby ewangelizować narkomanów na dworcu. Na tym dworcu głównym w Katowicach. I pamiętam, myśmy wtedy też tam byli z jakąś grupą ludzi, rozdawaliśmy traktaty, mieliśmy taką akcję i tam wśród tych ludzi byli tacy młodzi zapaleńcy, którzy bardzo krótko byli nawróceni. Oni czytali o znakach, o cudach, o tym, jak Pan Jezus uzdrawiał. I tam był taki człowiek, który był narkomanem. On miał chore nogi, obydwie chore nogi, nie mógł chodzić na tych nogach, jeździł na wózku inwalidzkim. Mniejsza co tam zrobił sobie, po prostu nie mógł chodzić na tych nogach, jeździł na tym wózku. Widać od razu było, że on jest narkomanem, od razu to było bardzo mocno, się rzucało w oczy. I oni do niego podeszli, zaczęli z nim rozmawiać, wręczyli mu traktat i zapytali, czy możemy się o ciebie pomodlić. On powiedział, tak, pomódźcie się. No to oni zaczęli się modlić i nagle jeden z nich złapał go za rękę i go podnosi z tego wózka i krzyczy w imieniu Pana Jezusa, chodź. I jak myślicie, co się stało? Czy on zaczął chodzić? Nie zaczął chodzić. Podniósł go tylko trochę z tego wózka i ten człowiek z powrotem klapnął i patrzy na nich jak na szaleńców, na dziwaków jakiś. Nic się nie dzieje. Ten rozkazuje, żeby chodził. Ten chłopina nie wie, co się dzieje. Ten krzyczy w imieniu Pana, chodź, chodź. I nic się nie dzieje. Bracia i siostry, jak wielu ludzi robi właśnie, postępuje w ten sposób, przypisując jakby sobie moc zamiast Chrystusowi. Jeśli człowiek posiada zdolność, to zdolność nasza jest z Boga. Pamiętajmy o tym. Jeśli mamy możliwość, by uzdrowić, to tylko dlatego, że Duch Święty mieszka w nas i że On dał nam dar, poprzez który Bóg chce uwielbić swoje imię, a więc działa, zbawia, uwalnia czy uzdrawia. Zawsze Chrystus przez naszą wiarę, ale tylko On, nie człowiek, tylko Jezus. A więc mamy takich antyświadectw, jest bardzo wiele. Ludzi, którzy zawiedli się, później mówią, zawiedliśmy się na Bogu, Bóg nie działa. Ale przecież my wiemy, że kiedy modlimy się według Jego woli, wysłuchuje nas. W Jego imieniu. Co to znaczy w imieniu Jego? To oznacza, że On tak chce. To tak jak ja chciałbym teraz Kubie powiedzieć. Kuba, ja daję Ci tutaj taki pewien czek, podpisuję swoje imię i nazwisko. Idź wypłać z mojego konta 200 zł. No i on idzie, bo jest tam mój podpis i to jest w moim imieniu. To jest ja tak chcę. Ja to chcę, dlatego zleciłem. To jest moja wola. Ja zleciłem, to jest moja wola. Podpisałem. Daje ten czek, wtedy Kuba idzie i wypłaca. I nie ma żadnego problemu. Ale gdyby szedł bez podpisu, dostałby, nic by nie dostał. I często ludzie tak właśnie krzyczą tylko to w imieniu Jezusa. Krzyczą to w imieniu Jezusa jako jakiś dodatek do ich modlitwy. Ale to nie działa, bo tak naprawdę Jezus z tym nie ma nic wspólnego. To nie On powiedział, to nie On zezwolił. A więc ta modlitwa w imieniu Jezusa to jest modlitwa, gdzie Bóg sam do niej nas pobudza, inspiruje i objawia nam swoją wolę. To tak jak modliliśmy się niedawno o Beatę. Ona została uzdrowiona. Pan ją dotknął i uzdrowił. Ale wcześniej objawił, że chce to zrobić, że chce to uczynić. I pokazał sposób, żeśmy jakiś czas pościli, a potem wspólnie o nią mieli wspólną modlitwę. Ci, którzy mieliśmy o nią post, razem, wspólnie spotkaliśmy się w jej domu na modlitwie i Pan się dotknął, dlatego że Pan tak chciał, dlatego że Bóg chciał nas w tym cudownie poprowadzić. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy rozumieli Słowo Boże, byśmy rozumieli to, co Bóg mówi do nas poprzez swoje Słowo. Jakże wiele jest nieporozumień, jakże wiele jest złego zrozumienia Bożego Słowa i ludzie krzyczą i wyznają i gromią, a to jest tak jakby strzelanie, no nie wiem, z pistoletu, z karabinu, którego nikt nie załadował. Puste wystrzały, tylko puste pyknięcia i coraz głośniej i głośniej i tych pyknięć, pyk, pyk, jest tak dużo. Ludzie krzyczą, myślą, że poprzez to ściągną Bożą obecność. Poprzez krzyk, emocje, absolutnie nigdy tak nie będzie. Nigdy. Zamiast szukać prowadzenia Ducha Świętego i błagać, przebłagać, można Pana przebłagać, można prosić i przebłagać Jego oblicze. Pan może zmienić nawet pewne plany, może wysłuchać człowieka, może pobłogosławić jego drodze, może to zrobić. Jeśli będziesz usilnie wołał, prosił, Pan może wstać ze swojego tronu z berłem i wypowiedzieć swoje słowo. Posłać to słowo do nas. My tego potrzebujemy dzisiaj, bracia i siostry. A więc widzimy, Szymon mówi, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Ale na słowo Twoje, bracia i siostry, to na słowo Twoje. To tak jak kiedy Dawid doszedł do tej pozycji królewskiej. Zwróćmy uwagę, zaraz Filistyni wyruszyli, aby walczyć z Dawidem. I ta pierwsza potyczka Dawida, kiedy to pytał Pana o wszystko Dawid. Czy pobiję, czy mogę wyruszyć? Pan mówi, wyrusz, pobijesz. A zwróćmy uwagę, że ta druga później potyczka, kiedy przyjechali, wyruszyli Filistyni, Pan przemówił do niego, nie wychodź z tej strony, ale zajdź ich od tyłu, od strony tych balsamowych krzewów. Pan pokazał drogę. Pan powiedział, co zrobić, ale powiedział. To nie urodziło się w jakiejś wyobraźni człowieka. Czasami ludzie mają jakieś wizje, ale to nie jest od Boga. Bardzo często tak nie jest. Wiecie, jak rozróżnić wizję od Boga człowieka? To od Boga się spełnią, a to od człowieka nie. Może być kupę dymu, huku. To tak jak stoi, powiedzmy, lokomotywa w dawnych czasach. Tego już nie widzimy. To już rzadki obraz, chyba że gdzieś w muzeum. Ale za moich czasów pamiętam, były takie ciuchcie parowe. I dosyć blisko torów mieszkam, a więc ja sobie mogłem oglądać. Chodziliśmy, pamiętam, z chłopakami popatrzeć na te ciuchcie. I czasami tak było, że kiedy ona stała na tym peronie, to maszynista tam dotykał jakichś tam, nie wiem, przycisków. Ona stała i wtedy ta ciuchcia tak gwizdała jeszcze, kiedy maszynista widział, że kupę chłopaków się zeszło, to on jeszcze celowo tam zagwizdał, tej pary się pojawiło, ten huk taki był, to wszystko tak wyglądało, ale wiecie, ta ciuchcia stała, wciąż stała, nie jechała, a kiedy zaczyna jechać ta ciuchcia, to wtedy jest taka powolna praca, cicha, powolna praca. Nie ma tej pary. Ona już idzie w odpowiednie tłoki, w odpowiednie miejsca. To już nie jest puste takie. Nie ma tych gwizdów jakichś i wielkiej tej ilości pary. Ale ta energia jest zużyta już na konkretne rzeczy, na konkretną pracę. Na konkretną pracę. I dokładnie to jest taki obraz ludzi, którzy działają często w ciele, w cielesny sposób. Oni chcą coś robić dla Boga. Mają gorliwość. Ale nierozsądną. Biblia mówi, jeśli nie ma tego rozsądku w tej gorliwości, ona jest nieprzydatna. Ona nie jest przydatna. Dlatego tak ważne jest, by słuchać głosu Bożego. I tak jak Szymon daje nam tu lekcję, na słowo Twoje zarzucę. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Zwróćmy uwagę, kiedy Piotr nagarnął, tak potężną zagarnął w swojej sieci, tak potężną ilość tych ryb, to nie był tak egoistycznie nastawiony. Uciekajcie, koledzy, ode mnie. Uciekajcie, ja mam tutaj taki niesamowity połów, nie przeszkadzajcie mi, jakoś spróbuję sam to wydobyć. Wiecie, czasami człowiek jest taki egoistyczny, chciałby sam wszystko robić, sam zagarnąć wszystko dla siebie, ale tutaj jest powiedziane coś bardzo ważnego, siódmy werset. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. Bracie, siostry, czy ty potrafisz prosić? Czy potrafimy prosić? Wiecie, duma to jest coś, co nie pozwala człowiekowi prosić o pomoc. Duma, to jest duma. A co będzie, jeśli odmówi mi, tak? Ja proszę, tu otwieram swoje serce przed nim, przed bratem. Potrzebuję jakiejś pomocy. A co będzie, jeśli on mnie odrzuci? Wiecie, ta duma człowieka. My myślimy, już jesteśmy tak pokorni, już tak, takimi wykonawcami słowa, tacy pokorni, ale czy potrafimy prosić? O Boga tak, Boga proszę, codziennie mogę Boga prosić, ale kiedy przyjdzie ci poprosić o pomoc człowieka, to będziesz potrafił poprosić? Wiecie, jakie to jest ważne? Jakie to jest ważne w Kościele Jezusa Chrystusa? Jakie to jest bardzo ważne, aby walczyć z tą swoją niezależnością, z tą dumą ludzką, która jest wielkim przeszkodem. Szkodę wyrządza tylko łasce Bożej ta duma. Szkodę wielką wyrządza łasce Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzimy tutaj spodziane skinęli na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie. Bracia i siostry, jeśli w kościele brat prosi brata o jakąś pomoc, to jestem przekonany, jeśli człowiek jest otwarty, ma serce otwarte na miłość Bożą, jeśli jego serce współczuje, to taki człowiek potrafi się utożsamić. Taki człowiek potrafi się utożsamić. I Biblia mówi, czyńcie drugim to, co sami byście chcieli, aby z wami tak postępowano, z wami czyniono. Jakże to ważna zasada, bracia i siostry, byśmy potrafili też i poprosić. Nie tylko Boga. Czasami ludzie są tacy dumni, tacy niezależni, a Bóg często sprawdza. Teraz człowiek myśli tak, będę się modlił, żeby Pan im to pokazał. Będę się modlił, żeby Pan pokazał temu bratu, żeby mi pomógł. Wiecie, a często Bóg nie będzie wysłuchiwał takiej modlitwy, bo widzi dumę. Bo widzi, nie chcesz się uniżyć, a więc ja tej modlitwy nie wysłucham. Bracia i siostry, jakże to ważne jest, abyśmy umieli też prosić i być otwartymi na prośbę. Bo tego uczy nas ta historia. Jest powiedziane, przybyli i napełnili obie łodzie. Także się zanurzały. I tu jest powiedziane w 8 wersecie, widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział do Niego, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. On tutaj nie krzyczy, a zarobiłem milion złotych, jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja pamiętam, kiedyś oglądałem takie nabożeństwo, takie dziwne nabożeństwo, gdzie ludzie dzielili się, kiedy zarobili swój pierwszy milion. To było, bardziej przypominało to jakąś, nie wiem, organizację człowieka, która bierze jakby niektóre rzeczy ze Słowa Bożego do swoich celów. Ludzie myślą, że mogą pobożność używać do tego, by się bogacić. O, jakże to jest dziwne, jakże to jest przebiegłe, jakże przewrotne postępowanie. Piotr, który przypadł do kolan Jezusa, nie zobaczył, nie mówi tutaj i nie cieszy się, że jest bogatym człowiekiem, bo ma tak wielki połów. Ale pierwsza rzecz, którą widzi, to widzi swoją grzeszność. To w tym cudzie zobaczył swoją grzeszność, to, że jest grzesznym człowiekiem, ponieważ święty Bóg, Jezus Chrystus, który działa poprzez te cuda, bracia i siostry, tą najważniejszą potrzebą człowieka jest zbawienie duszy. I w tym celu Jezus przyszedł. To jest ta najważniejsza potrzeba człowieka, najważniejsza rzecz. Czasami człowiek sam o tym nie wie, co jest jego najważniejszą potrzebą, ale dzięki Bogu za to, że On jest łaskawy i że On wie, że On zawsze wie, co jest dla ciebie tak naprawdę potrzebne, tobie potrzebne i że Bóg nie daje nam tego, co mogłoby zniszczyć relacje z Nim, co mogłoby sprawić, że stracisz jakby pragnienie, apetyt na Królestwo Boże. Niektóre modlitwy są właśnie dlatego niewysłuchiwane. I kiedyś Bogu za to będziemy niesamowicie dziękować. Wdzięczni będziemy. Pamiętam, kiedyś pewien człowiek młody nawrócił się. To było w ośrodku w Teen Challenge. On zadał takie pytanie pastorowi wtedy na takiej społeczności modlitewnej. Czy Bóg może wszystko uczynić? A ten pastor mówi, tak, może wszystko uczynić. To jak ja bym się teraz pomodlił, żeby mi dał dom z basenem i Porsche, to może to zrobić? A ten mówi, pastor, tak, może to zrobić, ale coś ci powiem. Pewnie tego nie zrobi. Bo wie, że gdyby ci dał te Porsche i ten dom z basenem, to zapomniałbyś o nim i poszedłbyś do piekła. Kiedy ziemia się skończy, kiedy ten czas wypełni się, a Pan Jezus powróciłby na tę ziemię, to pewnie poszedłbyś do piekła. Odszedłbyś od Królestwa Bożego. Zapomniałbyś o Jezusie Chrystusie. Więc czasami ludzie są tak mocno skoncentrowani na tych dobrach doczesnych, na finansach, na tym, żeby mieć, zarabiać, bogacić się. Bracia i siostry, nie w tym mamy się bogacić. Biblia mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. a wszystko inne będzie wam dodane, będzie wam przydane. Będzie wam przydane. A co powiedział Jakub do bogaczy, do ludzi, którzy są, powiedzmy, biznesmenami, którzy są bogaczami? 13 werset 4 rozdziału tego listu. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Bracia i siostry, jakże to ważne jest zdanie, abyśmy tego się nauczyli. Jeżeli Pan zechce, jeśli Pan pozwoli, jeśli Bóg zechce, jeśli Bóg da błogosławieństwo, jeśli Bóg otworzy mi drogę, drzwi, to zrobię to czy tamto, ale jeśli On zechce, to jest ważniejsze niż Ty chcesz. Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, jeśli Wy zechcecie, tylko jeśli Pan zechce, jeśli Bóg zechce, to Pan może Cię pobłogosławić, da Ci to, czego potrzebujesz. Ale jakże uczy to nas pokory i takiej zależności i koncentracji zupełnie na czymś innym niż na doczesnych dobrach, na tym tak zwanym szczęściu, to co ludzie nazywają w cudzysłowie szczęściem. Wiemy, że wszelkie pożądanie, ono odciąga od Boga, odciąga od Królestwa Bożego. A przecież tu jest powiedziane, że jesteśmy parą, która na krótko się pojawia, bo takie jest życie człowieka. Ileż tam człowiek może żyć? 80 lat, 90. Brat Guńka żył prawie 90 lat. Pan zabrał go do siebie. Pan wziął go już do siebie. A niedawno jeszcze mieliśmy z nim spotkanie. Niedawno jeszcze mówił do nas, Słowo Boże głosił. A więc ile to życie trwa? Krótko, bracia i siostry. Dlatego to, co powiedział Paweł w nauczaniu dzisiaj, abyśmy pamiętali, że Bóg chce, abyśmy pełnili Jego wolę, abyśmy szukali Jego woli. Bracia i siostry, jeśli Bóg dał Ci jakieś odpowiedzialne stanowisko, czyń to i pracuj tak, jakbyś dla Niego pracował. Traktuj tą pracę tak, jakbyś pracował w Królestwie Bożym. A wtedy nie stracisz relacji z Bogiem, nie stracisz relacji z Jezusem. Proś o bojaźń, proś, aby Pan Ciebie używał w tej pracy również. I proś, by Ci dawał bojaźń, byś nigdy nie zapomniał o Nim, ale Jego zasady, te, które widzimy w Bożym Słowie, byśmy wdrażali również do swojej pracy, aby nam dawał mądrość, aby Bóg nam dawał mądrość, abyśmy wiedzieli, jak zarządzać, jak pracować, abyśmy wiedzieli, byśmy rozumieli, tak jak Salomon modlił się o mądrość, zwróćmy uwagę. Modlił się o mądrość, jak bardzo Bogu podobała się ta modlitwa. On nie chciał mieć śmierci swoich wrogów, nie chciał bogactwa, ale on poprosił o mądrość i powiedział, dlaczego chcę mieć tą mądrość? Ponieważ Twój lud jest tak liczny, abym wiedział, jak postępować z tym ludem. I to Bogu się bardzo podobało, bracia i siostry, jak bardzo potrzebujemy tej Bożej mądrości, aby Bóg dawał nam mądrość, swoją mądrość, mądrość z góry, która miłuje pokój, która nie jest kutliwa, nie jest przewrotna. Pamiętajmy o tym, to jest czysta, łagodna, miłująca pokój. To jest mądrość od Jezusa. A więc Szymon przypadł do kolan Jezusa i on zauważył swoją grzeszność. A więc on był jakby tutaj przerażony, bo jest powiedziane, zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowy ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, nie bój się. A więc widzimy, że Piotr był jakby, można użyć takiego słowa, przerażony, był pod niesamowitym wrażeniem, ale to, co pierwsze zobaczył, to zobaczył swoją grzeszność, zobaczył, że jest człowiekiem grzesznym. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy to widzieli, że Bóg zbawia nas od grzechów, zbawił nas, o tak, chwała Bogu, zbawił nas, jesteśmy zbawieni, ale pamiętajmy, że to jest nieustanna praca Ducha Świętego. Nieustanna praca Słowa Bożego w naszych sercach i nieustanna przemiana, której Bóg dokonuje. I Pan oczyszcza nas przez swoją krew. Pan oczyszcza nas przez krew od naszych potknięć, od naszych niedoskonałości, od naszych jakichś wad grzechu, którego nie widzimy często, ale Pan koryguje, okazuje miłosierdzie, łaskę. I to jest ważne, byśmy mieli tą właściwą postawę serca, abyśmy nie zatwardzali się, ale mówili: Panie, Ty masz we wszystkim rację, prowadź mnie. A więc widzimy tutaj, 11 werset mówi: wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim, i poszli za Jezusem. Nie oznacza to, że Ty musisz wszystko porzucić, opuścić, zostawić swoją pracę, miejsce zamieszkania, czy choćby mieszkanie, czy cokolwiek, ale jestem przekonany, że mamy to opuścić w duchowy sposób. W swoim sercu dać możliwość Bogu, aby On prowadził, aby On kierował Tobą i mną. Aby On we wszystkim był Królem i Panem, tak jak Go nazywamy. By to nie było tylko z nazwy, że Jezus jest Królem tylko z nazwy, ale jest moim Królem. I by to nie było z nazwy, że my mówimy: Jezus jest Panem, ale On jest moim Panem i On ma prawo mówić coś do mnie, ma prawo mnie pouczyć, ma prawo mnie skorygować, ma prawo pożyć swój palec, powiedzieć: to robisz źle, przestań tak robić, przestań tak mówić, przestań koncentrować się na tym czy na tamtym, straciłeś właściwy kierunek. Jakże to ważne, by ten pasterz prowadził nas. To jest niesamowite porównanie, że Jezus jest pasterzem. My możemy to zobaczyć już w Starym Testamencie. 23 psalm wskazuje nam na Chrystusa jako pasterza, tego dobrego pasterza owiec. A więc my potrzebujemy pasterza. Co robi pasterz? Jaka jest jego praca? On zajmuje się owcami, wyprowadza je. One idą za nim, znają jego głos. Idą za głosem. To jest ciekawe. Dlaczego Pan porównał nas między innymi do owiec? Ponieważ owce idą za głosem. Mówi o tym Ewangelia Jana, 10 rozdział. Idą za głosem, nie idą drogą. To jest ciekawe, ale idą za głosem, za Jezusem. Idą za głosem. Muszą słyszeć głos. I dopiero wtedy idą. Idą za tym głosem. Mogą nie znać drogi, nie widzieć tej drogi, ale muszą słyszeć głos. I to jest ważne, bracia i siostry, byśmy my to rozumieli. Że owce znają głos Pana i idą za tym głosem, pójdą za tym głosem. I tutaj jest powiedziane, że oni opuścili wszystko. Niektórzy ludzie myślą tak: opuścić wszystko i pójść za Nim, jednorazowa decyzja na całe życie. To jest prawdą, ale nie do końca. Nie do końca, to jest tylko część prawdy, ponieważ w każdym dniu decydujemy. W każdym dniu musimy podejmować jakieś tam wybory, decyzje. Musisz decydować, musisz dobrze umieć wybrać. To jest ważne, byśmy dobrze wybierali, dobrze decydowali, abyśmy patrzyli do Bożego Słowa, które jest dla nas instrukcją, pouczeniem, ponieważ Bóg wie, jak mamy żyć i wie, w jaki sposób nas prowadzić. On wie tego, co my nie wiemy, bracia i siostry. Bóg o nas wszystko wie, dlatego zostawił nam swoje Słowo, abyśmy w tym Słowie szukali porady, pouczenia. A więc kiedy będziemy postępować tak, jak Słowo Boże nas uczy, jest mnóstwo takich praktycznych porad, bardzo dużo, które mówią niemal o każdej dziedzinie życia człowieka. Kiedy my to znamy i stosujemy, bracia i siostry, jesteśmy błogosławieni. O jakże to ważne, byśmy słuchali głosu Bożego i nie myśleli, że tylko raz zadecydowałem i poszedłem za Jezusem. Ale ja codziennie decyduję, codziennie muszę wybierać. Codziennie muszę podejmować jakąś decyzję. Jakaś walka w Twoim sercu każdego dnia jest. Nasze serce sprzeciwia się, ono jest przewrotne. Biblia tak mówi. Dlatego Jezus powiedział, aby wziąć krzyż każdego dnia, zaprzeć się siebie i iść i naśladować Go. I tam jest użyte to słowo każdego dnia. Każdego dnia. Ponieważ każdego dnia chce nas zwodzić nasze serce. Każdego dnia nasze serce jest przewrotne i chce nas zwodzić. Ono jest podstępne, przewrotne i złe. Dlatego Bóg nie chce, aby nasze serce nami władało, rządziło. Na poprzednim spotkaniu niedzielnym mówiliśmy o tej walce, która jest w naszym sercu, w naszym umyśle. I mówiliśmy, że największym wrogiem człowieka jest człowiek sam dla siebie. Moje ja, jest dla mnie największym wrogiem. To moje przewrotne serce jest największym dla mnie wrogiem. Zwróćmy uwagę, żyjemy w czasach ostatecznych i tak czuję, by przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Też rozmawialiśmy o tym z braćmi. A więc chciałbym przypomnieć tylko kilka myśli z tego, co powiedzieliśmy w poprzednią niedzielę. To poniekąd łączy się z tym, co mówimy dzisiaj, o czym mówimy dzisiaj. Paweł do Tymoteusza powiedział w 3 rozdziale 2 listu do Tymoteusza: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Zwróćmy uwagę, tutaj Paweł prorokuje o czasach ostatecznych. To jest proroctwo, które wypełnia się na naszych oczach. Paweł przewidział to przez Ducha Bożego. Jacy będą ludzie czasów ostatecznych. I zwróćmy uwagę, na pierwszym miejscu, na tej całej negatywnej liście, tych negatywnych cech, jest wymienione samolubstwo, egoizm inaczej. Egoizm, samolubstwo. Człowiek, który stawia siebie w centrum wszechświata, wszechrzeczy. On jest pępkiem świata, wokół niego wszystko się kręci, jest egoistą, jest samolubem. I zwróćmy uwagę, to jest pierwsza tutaj cecha postawiona, samolubni. I dlaczego tak jest, że ta pierwsza cecha jest tutaj wymieniona, samolubstwo, egoizm? Ponieważ jeśli człowiek taki jest, jeśli jest samolubny, jest egoistą, to zazwyczaj, zawsze tak jest, że będzie chciwy, będzie chełpliwy, będzie pyszny, będzie nieposłuszny, niewdzięczny. Człowiek, który lubi sam siebie, jest takim egoistą. Stawia siebie w centrum wszechrzeczy. Te cechy później jakby zawierają się w tym jednym słowie samolub. On lubi tylko siebie. Jest egoistą. I zwróćmy uwagę, w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy szatan kusił pierwszych ludzi, to przyszedł diabeł pod postacią węża do kobiety i powiedział do niej tak: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A więc zwróćmy uwagę, diabeł przyszedł do kobiety, Bóg powiedział: nie będziesz jadł tego owocu, nie będziesz go spożywał. A diabeł powiedział: nie umrzecie, nie bójcie się, ale Bóg wie, że kiedy go zjecie, to oczy wam się otworzą i będziecie jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło, będziecie jak Bóg. To jest to słowo. I tej kobiecie się to bardzo spodobało. Będę jak Bóg, będę jak Bóg. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ludzie, którzy są egoistami, to oni jakby mają takie cechy, które są zarezerwowane jedynie i tylko dla Boga. Na przykład Bóg robi co chce, robi gdzie chce i jak chce. Bóg może tak robić, bracia i siostry? Czy to jest w porządku? Jeśli Bóg robi co chce, gdzie chce i jak chce, jeśli to Bóg czyni, to jest to w porządku. Jest to jak najbardziej w porządku. Ale kiedy człowiek postępuje tak, że robi co chce, jak chce i gdzie chce, no to już jest cecha czegoś bardzo, to jest taka cecha egoisty, samoluba, który myśli tylko o sobie. On jest nikomu niepoddany, robi co chce. Zachce mu się na przykład zmienić żonę, no to on zmienia żonę. On nie patrzy na to, że dzieci cierpią, bo on chce zmienić żonę. On powie: chemia we mnie zadziałała, albo powie coś innego jeszcze, wymyśli coś na swoje usprawiedliwienie. Robi co chce, żyje jak chce, nikomu nie jest poddany, nikogo nie musi słuchać. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, że taki człowiek, on jest też taki, że jego nie trzeba uczyć, on ma rację. On ma zawsze rację, on wszystko wie. Taki człowiek wszystko wie, on nie chce się uczyć. On ma rację, a zwróćmy uwagę, tylko Bóg ma rację. Tylko Bóg jest taki, że on ma rację zawsze. Bóg ma zawsze rację. A są tacy ludzie, którzy myślą, że oni mają zawsze rację. Że oni nie potrzebują się uczyć, Zaczniesz coś do Niego mówić, On Ci w połowie przerwie. On Ci w połowie przerwie. Są tacy ludzie, którzy lubią się chwalić. Lubią się chwalić. Lubią być, mieć taki poklask. Zauważeni, pochwaleni. Lubią się chwalić, szczycić. Będą szczycić się, chwalić. Po prostu to jest taka dziwna potrzeba. Taka niesamowita, dziwna potrzeba ich serca, że oni muszą nieustannie chwalić się. A zwróćcie uwagę, bracia i siostry, że chwała tylko Stwórcy się należy. Tylko Bogu się należy chwała. Tylko Bogu. A tacy ludzie często szukają takiego poklasku. Jeśli go nie mają, to sami sobie to stworzą. Sami powiedzą, sami coś podpowiedzą. A jeśli ty nie widzisz, nie dostrzegasz, to potrafią być źli, tracą humor. Jeśli nie pochwaliłeś, nie doceniłeś, nie zauważyłeś, no to taki człowiek jest zły. On będzie zły, zagniewany. Będzie zagniewany, będzie zły, urażony, obrażony potrafi być. A więc pamiętajmy, bracia, siostry, chwała tylko Bogu należy się, tylko Bogu. I tak ucz swoje dzieci, i tak ucz siebie samą pouczaj, siebie samego pouczaj. Przyjemność, bracia i siostry. Bóg stworzył wszystko dla swojej przyjemności. Wszystko. A egoista robi właśnie tak, układa życie. W taki sposób układa życie, żeby mieć nieustanną przyjemność. Jakąś korzyść dla siebie. Korzyść, przyjemność. Mieć jakąś korzyść. Mieć przyjemność. Ma swój zawsze cel. A zwróćmy uwagę, że Bóg stworzył wszystko dla swojej przyjemności, dla swoich celów. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że taki człowiek, taki egoista, samolub, bardzo często kontroluje. Kontroluje drugiego człowieka. Żona, która jest egoistyczna, będzie kontrolować swojego męża. Będzie nim manipulować. Będzie odciągać go często nawet od dzieł Bożych. Kiedy on będzie chciał coś zrobić, to ona mu przyjdzie i powie, słuchaj, no ale ty o dzieci nie dbasz. Słuchaj, ale tu jest coś w domu do zrobienia. Słuchaj. Potrafi manipulować, odciągać go, dlatego że jej pragnienia są najważniejsze. Jej, ona musi być zaspokojona. I taka osoba, czy to mężczyzna, czy kobieta, potrafi manipulować ludźmi, kłamać, oszukiwać, siać intrygę. Potrafi to robić. Kłamać, oszukiwać, intrygę siać, zmieniać rzeczywistość. Bardzo często tak ludzie robią. Po to, żeby osiągnąć swoje egoistyczne cele. Zaspokoić siebie. Siebie. Bracia i siostry, to jest naprawdę wielka przestroga dla nas. Wielka przestroga dla nas, abyśmy w taki sposób, broń Panie Boże, abyśmy w taki sposób swoich dzieci nie wychowywali. Ponieważ kiedy takie dziecko dorośnie na dorosłego człowieka, to inni będą mieli wielki problem z tym człowiekiem, ale i on sam będzie często zraniony, bo zawsze robił to, na co ma ochotę. To, na co miał ochotę, jego kaprysy były zaspokajane. Takie głupie, egoistyczne kaprysy były zaspokajane tego dziecka. Oby tylko nie płakał, oby tylko nie miał złego humorku. Oby tylko dostał, oby był szczęśliwy. Wiecie, to jest wychowywanie bez mądrości Bożej. Bez mądrości Bożej. I tak naprawdę to nie jest wychowanie. To jest naprawdę uczynienie takiego sidła dla swojego dziecka. Sidła, strasznego sidła, z którego on nie będzie mógł się łatwo wydobyć. Ponieważ będzie zszokowany, nikt się nim nie zajmuje. Nikt się nim nie zajmuje, tak jak mama i tata. Wszyscy są B, wszyscy są źli. A przecież tak miało być cudownie i fajnie. Więc my naprawdę uważajmy, abyśmy nie wychowywali swoich synów na królewiczów, a swoje córki na księżniczki, bo mamy jednego króla, Jezusa Chrystusa, który jest godzien wszelkiej czci i chwały i Jemu służymy i tylko Jemu służymy. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, o jakże to ważne. Jakże to jest istotne. W tych czasach ostatecznych ludzie będą samolubni. Będą mieli ten swój własny interes na boku. I tacy ludzie będą pogłębiać tą swoją grzeszność. Będą wzrastać w tej grzeszności, o ile Pan ich nie zachowa i nie zatrzyma. Bo Bóg jest łaskawy i dobry. I Pan może zmienić naprawdę wszystko. bo jest Bogiem Wszechmogącym, jest Panem Wszechmogącym. Więc bracia i siostry, jakże to ważne, abyśmy brali Słowo Boże do serca, abyśmy brali Słowo Pańskie do serca, byśmy pamiętali, że Bóg szuka ludzi nie tylko takich, którzy słuchają Słowa, ale takich, którzy wykonują to Słowo, którzy słuchają i są wykonawcami tego Słowa. Byśmy pamiętali o tym, że Pan może nas jedynie oczyścić. Nie możemy być ludźmi, którzy samo jakby się usprawiedliwiają. Pamiętajmy, bracia i siostry, że Pan jest czas, kiedy Pan głosi, jest czas, kiedy Pan kończy swoje jakby naukę, głoszenie, ale On wzywa nas wtedy do działania, wzywa nas do działania i to może być często nielogiczne dla nas, tak jak było nielogiczne dla Szymona, dla Filipa i dla wielu, wielu innych ludzi. A więc, bracia i siostry, Biblia mówi, byśmy nie polegali na swoim własnym rozumie, ale byśmy całym sercem ufali Panu. Byśmy pozwolili, aby On nas prowadził. Zwróćmy uwagę, w jak niesamowity sposób Pan używa tej łodzi Szymona do łowienia dusz. Do łowienia dusz. Pomyśl, bracie, siostro, co masz takiego, co Bóg by mógł użyć i w twoim życiu do łowienia dusz, do głoszenia Bożego Słowa. Może i ciebie może w jakiś sposób użyć. Ja jestem przekonany, że tak, ponieważ Pan do tego nas wszystkich, bracia i siostry, powołał, abyśmy głosili Jego Królestwo, abyśmy opowiadali o tym, że Pan jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez łaskę jest zbawienie. Pamiętajmy, mówmy o tym ludziom, póki jest czas. Póki jest czas, bo naprawdę widać i słychać te powracającego naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest tak bardzo blisko.